100 lat polskiej okulistyki. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista, genetyk.
Ja myślę, że tak jak dla całej medycyny, ostatnie 100 lat to jest niewiarygodny przełom. To jest niewiarygodny postęp, to jest przekraczanie granic, które kiedyś wyznaczała literatura science fiction, a która teraz staje się rzeczywistością. Na pewno okoliczności skłaniają nas do tego, aby tę stuletnią rocznicę polskiej niepodległości przekładać również na stulecie innych aspektów działalności. Mamy stulecie Poznańskiego Uniwersytetu, ale czy stulecie polskiej okulistyki? Myślę, że jednak historia polskiej okulistyki sięga dalej, chociaż oczywiście byli to polscy lekarze, którzy pracowali na terenie Polski, który jednak był wówczas pod zaborami. W tym czasie myślę, że wiodącym krajem na świecie, jeśli chodzi o rozwój okulistyki, były Niemcy. Siłą rzeczy część polskich ziem znajdowała się pod zaborem pruskim i stąd polscy lekarze kształcący się w zakresie okulistyki na niemieckich wówczas uniwersytetach stanowili część tych okulistów, którzy rozwijali wówczas okulistykę światową. Był to Poznań, Wrocław, Szczecin oczywiście, ale też i wielu jechało do niemieckich uniwersytetów, berlińskich, w Heidelbergu i tam te szkolenia i rozwój wiedzy następował.
Co najważniejszego wydarzyło się przez te 100 lat dla osób, które traciły wzrok, tracą wzrok?
Moim zdaniem przede wszystkim możliwości interwencji operacyjnych dotyczących chorób, które kiedyś bez mikrochirurgii oka były nieuleczalne i prowadziły nieuchronnie do ślepoty. Myślę tutaj o leczeniu zaćmy, usunięciu zmętniałej soczewki, a z czasem wszczepianiu soczewek sztucznych. Myślę tutaj o operacjach przeciwjaskrowych, wykonywanych już od wczesnego dzieciństwa, jak również u osób starszych. A w ostatnich latach myślę tu o tak zwanej chirurgii witrioretinalnej, a więc operacji siatkówki i ciała szklistego, leczeniu odwarstwień siatkówki, innych chorób siatkówki. To wszystko sprawia, że choroby niegdyś nieuleczalne potrafimy przynajmniej częściowo leczyć.
Dzisiaj żyjemy dłużej i też mamy nowe wyzwania, nowe choroby, które pojawiają się w wieku późnej dojrzałości.
Choćby wspomniana zaćma, oczywiście częstość jej występowania jest bezpośrednio zależna od wieku. Natomiast myślę, że największym wyzwaniem jednak, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, stało się w ostatnich latach wraz ze wzrostem długości życia populacji tak zwane zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, popularnie zwana skrótem AMD od angielskiej nazwy. To jest choroba, która w znaczący sposób właściwie pojawia się w populacji po 70 roku życia, w znaczącym odsetku pacjentów. Kiedyś ludzie nie dożywali tego wieku. Od kilkudziesięciu lat, gdy wiek populacji stopniowo się do tej granicy zbliżał, a ostatnio znacząco ją przekroczył, coraz większy odsetek ludzi cierpi właśnie na tę chorobę.
Panie profesorze, genetyka to szansa, nadzieja w okulistyce?
Gdybym na to pytanie odpowiedział zaprzeczając, to nie miałbym celu w życiu. Jako okulista i genetyk uważam, że w genetyce tkwi przyszłość. Już dziś mamy olbrzymie możliwości diagnostyczne, a tę przyszłość rozpoczynają już niektóre działania dotyczące możliwości terapeutycznych z wykorzystaniem współczesnej genetyki.
Jest taka choroba, o której rozmawialiśmy w tym studiu, choroba Lebera.
Myślę, że powinniśmy sprecyzować w tym momencie, o którą chorobę Lebera chodzi, bo mamy dwie główne choroby, które nieustannie są ze sobą mylone. Jedna z nich jest chorobą nerwów wzrokowych i nazywana jest dziedziczną neuropatią nerwów wzrokowych Lebera. Druga z nich jest ciężką, wrodzoną chorobą siatkówki, należącą do grupy dystrofii siatkówki i nazywana jest wrodzoną ślepotą Lebera. Obie opisał Theodor Leber, właśnie XIX-wieczny niemiecki okulista. Choroba, o której rozmawialiśmy, to ta druga, wrodzona ślepota Lebera.
Jest uleczalna, wyleczalna?
I to jest właśnie przykład tego pojawiającego się w tunelu światełka. Choroba jest niezwykle rzadka. Ma około 20 różnych genetycznych odmian. A w jednej z tych odmian, powodowanej mutacjami genu RPE65, która stanowi mały odsetek wszystkich przypadków tej choroby, pojawiła się możliwość leczenia. Co nie znaczy, że wyleczenia. Jeżeli potrafimy leczyć, nie oznacza, że potrafimy wyleczyć. To samo dotyczy jaskry. Możemy podjąć działania, które konsekwencje choroby ułagodzą albo odwracają, ale nie potrafimy przywrócić wyjściowych warunków widzenia, a więc pomagamy, poprawiamy stan pacjenta, poprawiamy jakość widzenia w tym momencie. Zapobiegamy powikłaniom i pogarszaniu się stanu pacjenta. Ale czy chorobę wyleczamy? Raczej ją ciągle leczymy.
Czy kolejne lata, bardzo bliskie, jest szansa na to, że nie będzie już ludzi niewidomych, oślepionych?
Piękna wizja. Ba, bawiąc się troszkę w przewidywanie przyszłości, powiedziałbym...
Ale to jest takie życzenie na dzisiaj.
Tak, no piękne życzenie, oby tak było. Natomiast powiem tak, postęp technologii, zarówno technologii genetycznej, molekularnej, jak i technologii takiej technicznej, jest olbrzymi. Perspektywy wydają się otwarte. My te możliwości potrafimy troszeczkę przewidzieć, jeśli chodzi o interwencje terapii genowej, jeśli chodzi o interwencje elektronicznymi implantami. Natomiast wszystko zależy od przyczyn. Jeżeli pomyślimy o tak zwanej ślepocie korowej, kiedy to ośrodki mózgu odpowiadające za odbiór i przetwarzanie bodźców wzrokowych nie funkcjonują prawidłowo, wydaje się, że nadal za 100 lat będzie trudno tego rodzaju problem wyleczyć. Jeżeli myślimy o ślepocie wynikającej z zaburzonej funkcji oka, zaburzonej funkcji nerwu wzrokowego, to tu już to lepiej wygląda, bo możemy myśleć o tym, żeby naprawiać defekty genetyczne w siatkówce czy nerwie wzrokowym. Możemy myśleć nawet o tym, żeby zastąpić samo oko elektronicznym przyrządem światłoczułym, który będzie odbierał obraz i przesyłał go do mózgu. To już jest realne. Natomiast w sytuacjach, w których nastąpi na przykład poważne uszkodzenie mózgu, poważne uszkodzenie drogi wzrokowej, czyli tych neuronów przesyłających bodźce wzrokowe do mózgu, to nadal wydaje mi się, że wyleczenie i zapobieżenie ślepocie w takiej sytuacji trudno sobie dziś wyobrazić. Ale to jest margines, więc większość przypadków, które powodują dziś jeszcze ślepotę albo znaczne obniżenie ostrości wzroku, zapewne będzie podlegać leczeniu.
Czym się pan obecnie zajmuje?
Ja właściwie od 25 lat działam cały czas pod względem diagnostycznym, pod względem poradnictwa genetycznego, pod względem badań naukowych w jednym i tym samym zakresie, czyli genetycznie uwarunkowanych chorób oczu. W ostatnich czasach szczególne zainteresowanie położone jest na dziedziczne choroby nerwów wzrokowych. Wspomnianą dziedziczną neuropatię nerwów wzrokowych Lebera, ale i dziedziczną neuropatię nerwów wzrokowych Kiera. Tutaj trwają eksperymenty właśnie nad terapią genową. Mamy nowe zarejestrowane leki farmakologiczne, które mają wspomóc chore nerwy wzrokowe, zregenerować je. Zajmuję się również chorobami dystroficznymi siatkówki, czyli tymi genetycznymi, wrodzonymi problemami, które niekoniecznie muszą się po urodzeniu ujawnić, mogą później. Zajmuję się wadami wrodzonymi oczu. Wydawać by się mogło, że trudno w węższą działkę, węższy fragment medycyny niż ten mały narząd, jakim jest oko, a jeszcze w tym oku tylko choroby genetyczne, ale tych Genetycznych chorób oczu znamy około 1600. I nawet nad nimi wszystkimi jest mi trudno zapanować.
Gdzie pana można spotkać? Jako lekarza?
Jako lekarza. Jako nauczyciel akademicki oczywiście pracuję na Uniwersytecie Medycznym, natomiast pacjentów przyjmuję w poradni genetycznej Centrum Genetyki Medycznej Genesis w Poznaniu i w Zielonej Górze. To jest jednostka, która pracuje zarówno na kontrakcie z Funduszem Zdrowia, jak i przyjmuje pacjentów prywatnie.
Panie profesorze, to co, najbliższe lata to szansa, nadzieja?
To już widać. Ja zawsze pacjentom mówię, światełko w tunelu już świeci. Musimy tylko się do niego zbliżyć. I takie pojedyncze jednostki chorobowe, w których już skutecznie potrafimy pomagać, napawają nas nadzieją, że niedługo będzie taka możliwość znacznie szersza dla znacznie większej grupy chorych i znacznie większej liczby chorób.
Profesor Maciej Krawczyński, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia życzę świątecznego.
Wszystkiego dobrego.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7:45. Jeszcze podam numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo 508-324-324. Sygnały Świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.